każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie oprócz spraw związanych z Falubazem omówimy także dwa pierwsze mecze półfinałowe play-off PGE Ekstraligi. Na początek jednak rozmowa z żużlowcem, który w sezonie 2021 rywalizował o miejsce w składzie zielonogórskiej drużyny przeznaczone dla zawodnika do lat 24. Przed Państwem Damian Pawliczak.
Tak po prostu, jak zapamiętasz ten sezon 2021, jeżeli chodzi o rozgrywki PGE Ekstraligi?
Na pewno bardzo ciężki sezon dla mnie, dla całej drużyny. Niestety zakończony naszym spadkiem do ligi niższej, no ale na pewno zapamiętam go jako jeden z cięższych sezonów.
Czy osobiście czegoś żałujesz? Jakiś jeden wyścig, jakiś jeden mecz? Coś tobie dziś szczególnie utkwiło w pamięci?
Na pewno wyścig z Unią Leszną u nas. To ten wyścig, gdzie po dobrym starcie wyszedłem na prowadzenie i chciałem upilnować dwóch, a żadnego nie upilnowałem. Także no to na pewno ten wyścig, jakbym dostał szansę go powtórzyć, to inaczej bym to zrobił.
Chciałem ciebie zapytać o tą rywalizację z Mateuszem Tonderem i też do pewnego momentu z Janem Kwechem. Mateusz tydzień temu właściwie tutaj w tym miejscu powiedział mi, że dla niego trochę ta rywalizacja była męcząca, a dla ciebie?
Na pewno to może nie pomaga w takiej spokojnej jeździe i tak jak Mateusz już wspomniał, bo słuchałem tego jego wywiadu, ale no też jakaś rywalizacja musi być, żeby czy ja, czy Mateusz dawać siebie więcej i więcej. Nie zawsze to idzie w tą stronę, którą byśmy chcieli, no ale no jest jak jest.
Ty za to lepiej z was dwóch radziłeś sobie w meczach wyjazdowych.
Moja średnia wyjazdowa tak sobie wygląda, także więcej zagry tam jest jak punktów. Tak naprawdę mecz w Lublinie, gdzie wskoczyłem tak dosyć też niespodziewanie, to dopiero tam zrobiłem jakieś punkty.
Okej, okay, Mateusz, bo tak jak już też o Mateuszu rozmawiałem, on się zdecydował na start jako gość w drugiej lidze w Kolejarzu Opole. Czy ty sondowałeś, ewentualnie rozważałeś taki podobny ruch, żeby jeszcze gdzieś tam sobie w niższej lidze w tym roku pojeździć?
Jakby Rzeszów awansował do fazy play-off, to myślę, że tak.
A powiedz indywidualnie, jaki to jest dla ciebie rok? Wiadomo, pierwszy w gronie seniorów, a indywidualne występy, jak ty ocenisz właśnie w tych ostatnich miesiącach?
Na pewno indywidualnie to w zasadzie startowałem w eliminacjach do Mistrzostw Polski. Dużo nie zabrakło, aby awansować do finału, no ale jednak czegoś zabrakło. Może, bo awansowałem z Bydgoszczy do półfinału i na półfinał pojechałem do Krosna i w tym Krośnie dwa pierwsze biegi. Mogłem pojechać inaczej, lepiej i może bym awansował wtedy do finału.
Podpisałeś kontrakt w lidze szwedzkiej, wystąpiłeś właśnie w tamtych rozgrywkach, to jest dokładnie Allsvenskan. Z perspektywy czasu ten ruch jak oceniasz, właśnie ta Szwecja?
Pojechałem tam tylko jeden mecz, także inne otoczenie, nowe doświadczenia, inne tory, całkiem inna bajka. Także myślę, że w przyszłym roku też się zdecyduję właśnie na tą ligę.
Żałujesz, że tylko jeden mecz, jakby liczyłeś trochę na więcej, jak tam ponad 10 punktów, pamiętam, 12 chyba zdobyłeś, to trochę tak apetyt wzrósł, żeby tam jeszcze ewentualnie spróbować pojeździć?
13 wtedy zdobyłem i no chciałem jeszcze tam pościgać się, pojechaliśmy na następny mecz, który nam odwołali i już dalej już nie pojechałem do Szwecji.
Tak generalnie to czujesz, że jak to się mówi, tak poszedłeś do przodu, jeżeli chodzi już o te starty w gronie seniorów, czy po prostu rozwinąłeś się jako zawodnik?
Względem ubiegłego roku na pewno, chociaż brakowało mi regularnej jazdy, bo czasami moje mecze dzieliły 2-3 tygodnie przerwy i brakowało tych takich młodzieżówek, które skakiwały w tygodniu, żeby cały czas się ścigać spod taśmy, bo treningi to jednak nie jest to samo.
Okej, okay, a tak z tego seniorskiego żużla to idzie wyżyć? Można się z tego utrzymać? Tak biorąc pod uwagę twój przykład?
To znaczy ja jestem na kontrakcie amatorskim, więc jakby sprzęt mnie nie interesuje. Jakieś tam rzeczy, tylko które sobie chcę mieć na przykład, no to sobie kupuję, jeżeli chodzi o żużel, a na razie to nie jest mój sposób na życie, to jest bardziej moja pasja, mam to coś, gdzie się mogę oderwać i gdzie lubię być.
Czyli rozumiem, że pracujesz zawodowo, tak?
W sezonie nie, bo nie ma na to czasu po prostu. Nawet jakbym chciał, to nikt tak pode mnie grafiku by nie ustalił, bo czasami o zawodach, jak jakieś są przełożone, czy się dowiaduje kilka dni, tydzień wcześniej, także no tak by nie, to nie zadziałało.
Okej, teraz w piątek startowaliście wraz z Piotrem Protasiewiczem, Mateusz Tonder był rezerwowym, ty właściwie uczestniczyłeś w tych zawodach z Piotrem Protasiewiczem, sięgnęliście po brąz z Mistrzostw Polski Par Klubowych, jesteś zadowolony z występu drużyny i ze swojego? 7 punktów zdobyłeś?
Dawno się tak nie cieszyłem z jakiegokolwiek medalu. Ostatni raz się cieszyłem tak w Gorzowie, jak z Norbertem Krakowiakiem. Stanęliśmy na najwyższym podium, na najwyższym stopniu podium, właśnie w młodzieżowych jeszcze parach. A mówię, naprawdę dobrze się czułem na motocyklu i bardzo dobrze mi się współpracowało z panem Piotrem.
Czy ty zostajesz w Olubazie na sezon 2022? Bo kontrakt zdaje się, że masz ważny.
Tak, kontrakt mam ważny i ja raczej nie planuję jakichś tam ruchów transferowych, chyba że może, nie wiem, jakiś, chociaż nie wiem, czy w pierwszej lidze mogę być gościem gdziekolwiek.
Okej, to powiedz jeszcze na koniec, jak ty się generalnie zapatrujesz na tą rywalizację w pierwszej lidze, no i na powrót do Ekstraligi, o którym się mówi, że dobrze jakby nastąpił właściwie jak najszybciej, po jednym sezonie najlepiej.
Powiem tak, no czy to jest Ekstraliga, czy pierwsza liga, gaz trzeba trzymać, bo w pierwszej lidze naprawdę są też zawodnicy, którzy jadą bardzo dobry żużel i nie będzie wcale łatwiej niż w tej Ekstralidze. Może nawet być ciężej, bo będziemy jakby, ten balonik będzie może napompowany, że chcemy awansować jak najszybciej, no ale co przyniesie czas, to zobaczymy.
Tyle Damian Pawliczak. W siedzibie Zielonogórskiego Klubu przy ulicy Wrocławskiej 69 trwa wystawa żużlowych plastronów. O szczegółach tego przedsięwzięcia rozmawialiśmy z Michałem Kocińskim z Zielonogórskiego Klubu Żużlowego. Skąd generalnie pomysł, żeby taką wystawę tutaj z plastronami w klubie zrobić? No właśnie.
No więc tak, po pierwsze w tym roku obchodzimy jubileusz 75-lecia sportu żużlowego w Zielonej Górze, więc to jest taki powód numer jeden. Natomiast powód numer dwa, no to mamy takie szczęście, że w Zielonej Górze mieszka osoba, kibic Falubazu, która właśnie plastrony żużlowe zbiera. Jest to Przemek Cukiernik, on ma w swoich zbiorach takich plastronów ponad 60. To jest osoba blisko związana z klubem, bo jest nie tylko kibicem, ale podczas zawodów żużlowych w Zielonej Górze pełni on różnego rodzaju funkcje, jak jest wirażowym, kierownikiem startu, kierownikiem parku maszyn. No mocno współpracuje z nami i tą kolekcję plastronów z roku na rok rozbudowywuje. No i skontaktowaliśmy się z nim i wspólnie wpaliśmy taki pomysł, żeby te plastrony pokazać kibicom.
To co można tak naprawdę dokładnie obejrzeć? Czy to jest jakoś podzielone na lata? Właśnie, jakie to są plastrony tak naprawdę?
Łącznie na wystawie jest ponad 60 eksponatów. Najstarszy plastron pochodzi z sezonu 1972. No starszych plastronów niestety nie mamy. Z tego, co rozmawiałem z Przemkiem, to prawdopodobnie są one w większości zniszczone lub gdzieś może leżą na jakichś strychach, piwnicach u byłych zawodników i dotrzeć do takich plastronów jest bardzo trudno. Natomiast, no mówię, 1972 rok to jest plastron najstarszy. Najnowszy, no to jest ten z 2021 roku, plastron drużynowy, który zimą zaprojektował jeden z kibiców oraz plastron z finału Złotego Kasku, w którym startował Piotr Protasiewicz. 60 eksponatów, 60 plastronów, zarówno plastrony drużynowe, jak i plastrony używane podczas turniejów indywidualnych rozgrywanych w Zielonej Górze.
Jakieś białe kruki albo jakieś może, nie wiem, szczegóły, ciekawostki, na które warto zwrócić uwagę właśnie podczas oglądania, jakbyś mógł coś wyróżnić.
No to tak jak powiedziałem, ten plastron z 1972 roku, no to już taki pierwszy eksponat ciekawy do obejrzenia. Na wystawie mamy plastron, jedyny plastron, który od 1961 roku nie posiada na sobie myszki falubazowej. To jest plastron z 1994 roku z drużyny Moraskiego Zielona Góra. Mamy plastron świętej pamięci Tomasza Jędrzejaka, który startował chociażby w zawodach Rafała Dobryckiego, które kończyły jego karierę żużlową. Mamy plastron, tak jak wspomniałem, ostatni Piotra Protasiewicza z finału Złotego Kasku. Mamy plastrony Andrzeja Chuszczy, w których startował pan Andrzej w swoich turniejach jubileuszowych z okazji 20 i 25-lecia, także no jest tych plastronów sporo i są one naprawdę bardzo ciekawe do obejrzenia, szczególnie jeżeli chodzi o to, jak one wyglądały kiedyś, a jak wyglądają teraz, na przykład biorąc pod uwagę materiał, z jakiego zostały one wykonane.
Czy wystawa jest otwarta? Każdy może sobie przyjść obejrzeć, czy trzeba się jakoś umówić, właśnie jakie są zasady oglądania?
Wystawa otwarta jest od poniedziałku do soboty 11 września, od poniedziałku do piątku w godzinach 12-18, w sobotę od godziny 10 do godziny 14. Umawiać się nie trzeba, wystarczy przyjechać na Stadion Żużlowy, tutaj wejść do budynku klubowego i w przeszklonej sali z widokiem na tor można te plastrony oglądać.
Czy jacyś może byli zawodnicy sprzed lat, gdzieś chcieli sobie przypomnieć, ktoś przyjechał, oglądał?
Tak, wczoraj już mieliśmy pierwszych gości, wczoraj właśnie jednym ze zwiedzających był były zawodnik, pan Gaweł, który startował w latach 80. No i z dużą ciekawością te plastrony oglądał, wspominał, miał naprawdę sporo takich wspomnień, sporo ciekawych historii przy okazji nam tutaj opowiedział. Także tak, zawodnicy byli, też przychodzą, ale oczywiście głównie są to kibice, którzy no, chcą zobaczyć, jak te plastrony wyglądały kiedyś.
To ostatnia jeszcze kwestia, czy w najbliższych tygodniach Zielonogórski Klub jeszcze jakieś inicjatywy będzie organizował, a może jakieś zawody?
Tak, 18 września, to jest sobota, o godzinie 14, zapraszamy kibiców na 7 Memoriał Rycerzy Speedwaya, czyli ten turniej poświęcony zawodnikom, którzy stracili życie na torze. Turniej ten będzie połączony również z osobodami jubileuszu 75-lecia sportu żużlowego. Zaprosimy na te zawody naszych byłych zawodników. Będzie okazja dla kibiców, żeby od tych właśnie zawodników otrzymać autograf, zrobić sobie wspólne zdjęcie, także myślę, że to też będzie ciekawa okazja i ciekawa sprawa dla kibica, tym bardziej, że no wszystko wskazuje na to, że będą to ostatnie zawody w sezonie 2021.
Tyle Michał Kociński. Jak słyszeliśmy, wystawę można oglądać do soboty. Teraz mówimy o tym, co słychać w szkółce Falubazu. O tym rozmawialiśmy z jednym z jej trenerów, Andrzejem Wnękiem.
Co tak naprawdę w niedzielę o 14.30 tutaj na W69 będzie się działo, to poproszę o garść szczegółów.
Chcielibyśmy zaprezentować to, nad czym pracowaliśmy cały sezon, od samego początku tutaj w klubie, jeśli chodzi o pracę z młodzieżą. Sztab szkoleniowy ma nowe pomysły na to, żeby te szkolenie przebiegało troszkę inaczej i było takim etapem na przyszłość do wdrożenia każdego kroku po kolei, czyli dbać o to, żeby to szkolenie powodowało, że tych następców będziemy mieli dużo więcej niż miało do tej pory to miejsce.
Czyli to będzie taki pokazowy trening, mówiąc wprost?
Tak, generalnie mamy bardzo dużo adeptów w szkółce w tej chwili. Selekcjonowaliśmy z tej grupy, która przyszła na pierwsze tutaj rozmowy z nami, 22 osoby, które regularnie, już biorą udział w zajęciach, więc chcielibyśmy zaprezentować to, czego się nauczyli przez ten krótki czas, bo niektórzy tych treningów oddychali dosłownie kilka, ale już są wyraźne postępy ich pracy, więc fajnie, żeby to było widoczne w Zielonej Górze, że cały czas pracujemy nad tym, nad szkoleniem, zaprezentujemy całą grupę i tych początkujących, a także tych, którzy już bardzo dobrze radzą sobie tutaj w rzemiośle żużlowym.
Czy w najbliższym czasie ktoś jest przewidziany do zdania licencji w poszczególnych klasach?
Temat licencji to jest taka sprawa, powiem, głębsza, z tego względu, że nie sztuka zdać licencję i później po prostu siedzieć, nie być przygotowanym, bo dzisiaj naprawdę praktycznie rzecz biorąc każdy przystępujący do licencji ma duże szanse, żeby ją zdać. My bardziej dbamy o to, żeby ten ktoś, kto już zaczął to szkolenie, poradził sobie na każdym torze żużlowym, dlatego też przygotowujemy różne nawierzchnie, nie tylko trenujemy na takiej bardzo twardej, ubitej, ale też jest i bardziej przyczepna nawierzchnia. Mamy bardzo dobre wsparcie w sztabie szkoleniowym wszystkich trenerów, co też jest bardzo ważne, czy pana Piotra Żyto, czy Marka Chućko. Wspólnie nad tym pracujemy. Mamy bardzo dobry sprzęt, którego wcześniej, myślę, nie było w takiej ilości jak w tej chwili. Mamy naprawdę bardzo dużo nowych silników, 250 centymetrów sześciennych, dzięki czemu ci 12-latkowie mogą sobie naprawdę fajnie radzić bez żadnego problemu, tak? Także tutaj jeśli chodzi o sprzęt, zaplecze, wszystko to, co potrzeba, klub o to bardzo dobrze dba i tutaj nie ma żadnego problemu, żeby to szkolenie przebiegało. Tym bardziej, że jest, mówię, na tą chwilę 22 adeptów, którzy regularnie trenują, dlatego też często mamy treningi 2-3 razy w tygodniu.
W niedzielę też zdaje się, że będziecie przeprowadzać nabór, tak? Można przyjść, można się zapisać, tak?
Tak, no na pierwszy nabór przyszło ponad 30 osób, tych nowych zainteresowanych. Zrobiliśmy taką wstępną jak gdyby selekcję też na sali gimnastycznej pod okiem trenera, instruktora, który no, bada tą sprawność, żeby móc sprawdzić, czy nie ma jakichś tam przeszkód. Została ta mniejsza grupa, ale no cały czas ja uważam, że trzeba dbać o to, żeby tych osób było więcej i znaleźć tych naprawdę rodzynków, można powiedzieć, którzy znajdą się. No prawdopodobieństwo znalezienia takiej osoby w grupie 23 czy 30 osób jest na pewno większe niż w grupie 5 osób, dlatego też chcemy rozmawiać z każdym, patrzeć, obserwować to, no, w jaki sposób później będą mogli się szkolić. Dodatkowo udało się porozumieć z miejscowymi klubami motocyklowymi. W samym naborze pomagały chociażby kluby tutaj regionalne z Zielonej Góry, Cross Team Zielona Góra, Makro Team Zielona Góra, Bachus Zielona Góra, Huragan Riders Zielona Góra, a praktycznie rzecz biorąc dzisiaj są takie pierwsze zajęcia w porozumieniu z klubem Pitbike 51, który pomoże nam w tym, żeby szkolić tych początkujących, jeśli chodzi o obsługę motocykla, czyli sprzęgła, ruszania z miejsca i tak dalej. I to jest bardzo ważny aspekt. Myślę, że to bardzo mocno nam pomoże w tym, żeby przyzwyczaić osób, które być może nie miały wcześniej takiego kontaktu z motocyklem. Dlatego dzisiaj jedziemy na kilkugodzinne takie zajęcia na tor w Zaborze i tam pod okiem instruktorów też będziemy jak gdyby uzupełniać takie szkolenia o takie jazdy.
Tyle Andrzej Wnęk. Zostawiamy bieżące sprawy w zielonogórskim klubie. Teraz omówimy niedzielne. Pierwsze mecze półfinałowe play-off PGE Ekstraligi. Na początek spotkanie w Gorzowie, w którym to Moje Bermudy Stale przegrała z Motorem Lublin 41-49. Komentuje i ocenia Michał Korościel, który komentował te zawody w telewizji Eleven Sports.
No, spodziewałem się, że będzie bardziej zacięty, jeżeli chodzi o wynik, i ostatecznie spodziewałem się, że wygra Gorzów mimo wszystko. Mówię mimo wszystko, bo tam wiadomo, że kontuzje mieli... Z kontuzji wracali Woźniak i Waculik. No i mówiąc najkrócej, nie spodziewałem się, że to się skończy tak łatwym zwycięstwem Motoru.
No właśnie, tym rekonwalescentom, czyli Waculikowi i Woźniakowi, myślisz, że po prostu zwyczajnie zabrakło czasu, żeby się jeszcze lepiej po tym powrocie przygotować do takiej już pełnej rywalizacji ekstraligowej?
Pewnie trochę tak, pewnie też nie do końca byli spasowani z torem. No nie mieli szczęścia, myślę sobie. A tor bardzo przypasował z drugiej strony żużlowcom Motoru, także nie wszystko się na to złożyło. No, nie można mówić, że to tylko Woźniak i Waculik, bo też Rafał Karczmarz, Wiktor Jasiński i Kamil Nowacki, no w sumie ta trójka odebrała jeden punkt rywalom. No to jak jedziesz, opierasz cały skład na czwórce zawodników i dwóch z tych zawodników wraca po kontuzji, a reszta nie dojeżdża i właściwie jest Bartosz Zmarzyk, trochę Thompson, no to musiało się tak skończyć, jak się skończyło, ale tak jak mówię, to dla mnie rozstrzygnięcie dość niespodziewane.
A nie odnosisz wrażenia, że w tym sezonie gorzowski tor nie zawsze jest atutem gospodarzy? Po prostu?
W ogóle odnoszę wrażenie, że wiele klubów ma taki problem, bo i Częstochowa, i Leszno nie zawsze na swoim torze czuje się dobrze. Tak naprawdę na swoim torze w tym sezonie zawsze czuł się dobrze Wrocław i zawsze czuł się dobrze Lublin. No i tyle. Toruń też robił tor pod siebie, no ale tam goście wygrywali, dlatego że goście byli lepsi. A reszta to tak nie bardzo wiedziała, co chce swoim torem zrobić, mam wrażenie. Ale to dobrze, no jakby tor zawsze sprzyjał gospodarzom. Ja to lubię, jak już gospodarze mają problem z torem, zawsze coś się dzieje.
Dużo się mówi o tej właśnie żelaznej czwórce seniorów Stali, że na nich ta drużyna się opiera. No bo U24 no, nie pokazało nic w niedzielę. Dosłownie żadnego punktu Karczmarz i Birkemoze nie zdobyli, no ale to nie jest żadna nowość, prawda, w tym sezonie?
Nie jest żadna nowość. Myślę sobie, że ten mecz mógł się potoczyć trochę inaczej, gdyby nie błędna decyzja sędziego, który wykluczył Markusa Birkemoze, bo ten Birkemoze, czy widzieliśmy go niecałe okrążenie, ale wydawało mi się, że ma tam potencjał. Podejrzewam, że gdyby ten bieg dojechał do końca, Birkemoze zdobył jakiś punkt, to później by jechał dalej za Karczmarza, ale to już jest teraz tylko gdybanie. Mam wrażenie, że mógł trener postawić od początku na Birkemoze, mogłoby to wyglądać ciut inaczej, ale tak czy inaczej Lublin był lepszy, Lublin wygrał zasłużenie, to nie ulega dyskusji.
A Krzysztof Buczkowski, możemy powiedzieć, że był takim czarnym koniem w ekipie Motoru, że zdobył 8 punktów, a wcześniej to tak z różnym szczęściem w tym sezonie rywalizował?
Można tak powiedzieć. Myślę, że można tak powiedzieć, że był jednym z bohaterów Krzysztof Buczkowski. To, że zwracaliśmy uwagę podczas komentarza, że on tam miał trochę też szczęścia, Krzysztof Buczkowski, bo tam dużo koledzy z drużyny wypracowali mu pozycji, ale potrafił to wykorzystać, był agresywny, ofensywny w swoim stylu, przekładało się to na prędkość, na punkty, także myślę, że był jednym z bohaterów Krzysztof Buczkowski. Z pewnością.
Juniorzy Motoru, tutaj się troszkę jednak więcej spodziewałeś? Mówi się, że to najlepsza para w końcu. Niektórzy tak uważają, że akurat oni to najlepsza para.
No, może i więcej, ale w związku z tym, że tak dobrze pojechali seniorzy, to myślę, że nikt tam juniorów za bardzo nie będzie rozliczał. Swoje zrobili, bo wygrali bieg młodzieżowy 5-1. później na antenie Eleven Sport ogłosili, że przedłużają kontrakty, także myślę, że i tak dużo radości swoim kibicom przysporzyli, także nikt nie będzie ich jakoś strasznie rozliczał. Kogo mieli pokonać, to pokonali, także myślę, że tam nikt do nich nie będzie miał pretensji.
Kontrakt przedłużył też na kolejny sezon Bartosz Zmarzlik, zostaje w Stali. Ja mam wrażenie, że ciężko było sobie wyobrazić inny scenariusz, a ty?
No, na razie tak. Na razie ciężko sobie wyobrazić inny scenariusz, bo tam oczywiście wszyscy chcą, żeby Bartosz Zmarzlik został. On też, rodzina mu się przecież powiększyła, tam dziecko mu się urodziło, także dobrze jest być bliżej domu, ale też nie ukrywajmy, no gdyby Stal Gorzów nie płaciła mu tak dużych pieniędzy, jak płaci, a to jest rekordowy kontrakt w PGE Ekstralidze, z tego co ja wiem, to też Bartosz Zmarzlik nie miałby, gdyby dostał skądś dużo lepszą ofertę, to pewnie by ją rozważył, ale że Gorzów go docenia, on się tam dobrze czuje, to w Zielona Góra też sobie nie wyobrażała kiedyś rozstania z Patrykiem Dudzkiem, ale czasami tak to się układa, że do rozstań dochodzi, a w Gorzowie na razie ta współpraca układa się z Zmarzlika z klubem bardzo dobrze, także myślę, że nikt rzeczywiście nie zakładał, że może odejść.
Czy twoim zdaniem, jeżeli chodzi akurat o tą parę półfinałową, to wszystko już rozstrzygnęło się w niedzielę w Gorzowie, czy niekoniecznie?
No to jest żużel i dopóki tam jest cień szansy, to wszystko może się wydarzyć, ale na 99% moim zdaniem Lublin jest już w półfinale, zwłaszcza, że tak jak mówię, Lublin zawsze u siebie jedzie bardzo dobrze. W finale, przepraszam. Lublin zawsze u siebie jedzie bardzo dobrze. Ma 8 punktów zaliczki. Wystarczy, że zdobędzie 41 punktów u siebie. Jeżeli do tego dodamy, że trzech zawodników Stali Gorzów, czyli Zmarzlik, Waculik i Thompson, przyjadą do Lublina po długiej podróży z Wojens, bo w sobotę będzie Grand Prix Danii w Wojens, a po stronie lubelskiej tylko Mikkelsen będzie po tej podróży, bo on tam pojedzie z dziką kartą, no to wszystko, absolutnie wszystko układa się tak, że Lublin powinien być w wielkim finale i nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby Stal Gorzów zdobyła tam 50 punktów, bo musieliby zdobyć tam 50 punktów. Nie muszę dodawać, że nikt nawet się w tym sezonie w Lublinie do takiego wyniku nie zbliżył. Także szalenie trudno mi wyobrazić sobie, że Stal Gorzów mogłaby awansować do finału.
W innym półfinałowym starciu Fogołunia Leszno przegrała na własnym torze z Betardem Spartą Wrocław, również 41-49. Ten mecz ocenia były żużlowiec Falubazu, a także były zawodnik i trener ekipy z Leszna, mieszkający zresztą na co dzień w tym mieście, Jan Krzysztyniak.
Wiemy, że leszyńska drużyna podczas całego sezonu popełniła dużo błędów, jeżeli chodzi o spotkania ligowe. A niedzielny mecz z wrocławską Spartą, to wydaje mi się, że to była kumulacja tych wszystkich błędów. Popełniono karygodne błędy i to się zemściło w postaci wyniku tego pojedynku. Tutaj głównym błędem, to jak się mówi, najczęściej po przegranych pojedynkach, głównym błędem to jest sposób przygotowania toru, prawda? No i tak też się stało właśnie. Przecież wiemy, w jakich warunkach poszczególne zespoły w Polsce, w naszym kraju, czują się najlepiej. I również wiemy, w jakich warunkach torowych najlepiej czuje się zespół leszczyński. A na niedzielę przygotowano wręcz całkiem coś innego, coś odwrotnego. Każdy zespół, ja zawsze mówiłem, że ma swój jakiś charakter, jakąś mentalność i tego nie da się zmienić w przeciągu tam powiedzmy paru dni, dwóch treningów, tak? Bo warunki torowe, wiemy jakie były w niedzielę. Ja w trakcie meczu słyszałem, że na takim torze trenowaliśmy w ciągu tygodnia. Wie pan, ja tu będę dalej złośliwy, że jeżeli ktoś próbuje zmienić charakterystykę zawodników, mentalność zawodników, sprzętu, jakość sprzętu w przeciągu paru treningów, to się nie zna na sporcie żużlowym. Przecież wiemy, że aby jeździć w jakichś warunkach idealnie, to trzeba jeździć nie 2-3 tygodnie, ja już tutaj przesadzam nawet tu w tym przypadku, ale kilka miesięcy, a nawet parę lat, aby w danych warunkach czuć się bardzo dobrze. Tutaj możemy przytoczyć takie warunki chociażby Tarnów, gdzie wszyscy jadąc do Tarnowa byli już zestresowani, spanikowani, bo wiedzieli jaki tam jest tor, a mimo to nie byli w stanie przed tym meczem się przygotować, prawda? Bo 1-2 treningi na pewno nie wystarczą na to, aby przygotować, zmienić sprzęt i zmienić zawodników. Tak też się działo w niedzielę w Lesznie. Tutaj wina zawodników, na kwestię wszystkich. Niektórzy winią też juniorów. Nie, ja tutaj akurat juniorów najmniej bym winił, bo to są początkujący zawodnicy i dla nich naprawdę te jeden czy dwa treningi to jest za mało, aby czegoś się nauczyć, tak? Tu zawiedli wszyscy seniorzy, wszyscy zawodnicy. A co ciekawego, to przecież ta grupa wiekowa została wzmocniona przed tym sezonem, prawda? Aby wypełnić tą lukę po dwóch zawodnikach, dwóch juniorach, którzy odeszli z Leszna. A mimo to ci zawodnicy zawiedli. Widać, że jednak takim asom sportu żużlowego też nie wystarczy parę treningów, aby odpowiednio przygotować silniki czy samego siebie. I dlatego też tak się skończyło. Tak jak jeszcze na marginesie, w kolejnym meczu niedzielnym można tutaj usprawiedliwić gorzowską Stal za ten przegrany mecz u siebie, bo to można powiedzmy zwalić na kontuzję. I wydawałoby się, że 2-3 treningi wystarczą zawodnikom, doświadczonym zawodnikom, dojrzałym, starszym. 2-3 treningi wystarczy, aby osiągnąć formę sprzed kontuzji. Akurat no i to też widać, widzimy w tym sporcie żużlowym, nie wystarcza taki krótki czas. Potrzeba więcej czasu, aby dojść do formy sprzed kontuzji. Także tutaj mówimy, że gorzowską Stal można usprawiedliwić za tą porażkę z lubelskim Motorem. Ale jeżeli chodzi o Unia Leszno, no to widzimy, że tak się nie stało. No a co jest powodem? Strach, panika, lęk. A jeżeli ktoś się zaczyna bać, stresować, to znaczy, że jest słaby.
W niedzielę to będzie we Wrocławiu już, no tak mówiąc wprost, tylko formalność? Sparta już powinna wejść do finału?
Wczoraj zadano mi takie pytanie. Jakby w niedzielnych meczach, tych dwóch meczach stał się cud. Kto jest w stanie ten cud sprawić, prawda? No to czy gorzowska Stal, czy leszczyńska Unia. No jednak mimo wszystko, jeżeli mamy się w to bawić, to bliżej sprawienia tego cudu jest drużyna leszczyńska, nie gorzowska. Bo pamiętamy wstecz, kiedy to ta drużyna z Leszna jechała już na pożarcie. Wtedy pamiętamy, kiedy to pierwszy tytuł mistrza Polski przed 4 laty zdobyła w osłabieniu, nawet bez nikiego Petersena, a mimo to ta drużyna zdołała uratować ten wynik, jaki no straciła tutaj w Lesznie, bo wygrała chyba zaledwie 5 punktami, prawda? Także jadąc do Wrocławia, to wydaje by się, że to jest kwestia jednego, dwóch biegów, prawda? A wtedy stało się całkiem inaczej. Drużyna leśnińska odparła ataki i uratowała wówczas finał, no, czego efektem było pierwsze mistrzostwo w Polski w tej serii, jaka była.
To było opinie Jana Krzysztyniaka. Dodajmy, że rewanże kolejno we Wrocławiu i w Lublinie odbędą się w najbliższą niedzielę. To już wszystko w dzisiejszym magazynie. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Zawsze tam, gdzie ty, Radio Zielona Góra.